Słuchasz Radia Pasja.
Dziś gościem Radia Pasja jest Agnieszka Lis, pisarka, która udowodniła, że fascynacje i hobby mogą stać się sposobem na życie. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie Arturze. Dzień dobry państwu.
Na początek chciałbym, żeby powiedziała pani o ciekawych początkach swojej drogi zawodowej. Czy w jakiś sposób wpłynęły na pani twórczość?
Oczywiście, że tak. A jakbym miała sięgnąć do samych początków, to one były wtedy, kiedy miałam mniej więcej 5 lat. To wtedy napisałam pierwsze zdania w jakichś silnych emocjach i okazało się, że, chociaż nie umiałam tego jeszcze wtedy nazwać, że te kilka zapisanych zdań bardzo mnie uspokoiło, pomogło sobie z tymi emocjami poradzić. Miały takie działanie terapeutyczne. I zapomniałam o tym doświadczeniu potem na wiele, wiele lat, ale gdzieś zostało jako takie uczucie, takie przeświadczenie, że pisanie jest fajne. A że potem ja chodziłam do szkoły muzycznej i skończyłam i podstawową i średnią szkołę muzyczną, a także akademię, jak już poszłam to za ciosem do końca. Więc granie, jestem pianistką, granie na fortepianie wypełniało właściwie cały mój czas, całą moją przestrzeń i na pisanie czasu nie było. Natomiast cały czas gdzieś tam z tyłu się tliła taka myśl, że pisanie jest fajne. I kiedy zaczęłam już po studiach pracować, właściwie to już na studiach, to był taki moment, gdzie dużo rzeczy się działo także na rynku prasowym. Powstał tytuł, który założył wtedy mój kolega z równoległego kierunku, może tak. To było czasopismo audiofilskie i ja tam zaczęłam pisać najpierw recenzje, potem jakieś felietony, trochę różnych artykułów. Wszystko miało tematykę muzyczną. Pisałam tam blisko 10 lat i cały czas jakoś tak do tego pisania mnie ciągnęło. No i tak ciągnęło, aż wyciągnęło na kolejne książki.
No właśnie, ale początki były jeszcze ciekawsze niż się wydaje. Jest pani absolwentką kursu pisarskiego, który w oczywisty sposób wpłynął na to, co wydarzyło się później. Czy podczas podobnych zajęć można nauczyć się na przykład kontaktu z czytelnikiem, czy kluczowego przecież utrzymania napięcia fabuły?
Ja w ogóle uważam, że wszelkiego rodzaju kursy, możliwości uczenia się i poznawania innego punktu widzenia czyjegoś są cenne i jeśli mamy ku temu możliwości, to powinniśmy z nich korzystać. Nieważne, czy to jest kurs pisarski, czy jakikolwiek bądź inny, ważne, żeby się rozwijać. I dla mnie najcenniejszym elementem, który ja osobiście wyniosłam z kursów pisarskich, było takie przeświadczenie, że pisanie nie jest czymś, co jest dane. To jest coś, nad czym trzeba codziennie z każdym zdaniem i z każdą postawioną literą pracować. I że da się każde zdanie napisać lepiej, że da się lepiej poprowadzić fabułę, że da się lepiej skonstruować narrację, etc., etc. Generalnie wszystko tkwi w tym, da się lepiej. Ale teraz odpowiadając już bezpośrednio na pana pytanie, czy da się nauczyć? Pewnych rzeczy się da nauczyć, a pewnych nie. No to jest tak jak z talentem. Albo mamy ku czemuś predyspozycję i wtedy w naturalny sposób będzie nam to przychodziło łatwiej, albo tych predyspozycji nie mamy i wtedy można się wielu rzeczy nauczyć, ale łatwości mieć nie będziemy. A czy da się nauczyć kontaktu z czytelnikiem?
Czy może trzeba to wypracować, bo być może...
Ja myślę, że to jest trochę kwestia osobowości. Jeżeli jesteśmy osobą, ktoś jest osobą kontaktową, która lubi przebywać z ludźmi, lubi się z nimi kontaktować, lubi rozmawiać, cieszyć się obecnością innych ludzi, to ten kontakt w naturalny sposób będzie nawiązywać. Jeśli jest introwertykiem klasycznym, który zdecydowanie woli przebywać w swoich czterech ścianach i nie uaktywniać się społecznie, no to pewnie się tego nauczyć będzie mu trudno.
Radio Pasja. tworzone przez ludzi i dla ludzi z pasją.
W swoich powieściach porusza pani, wydawałoby się, dość codzienne problemy, przeplatane z sytuacjami, które możemy zaobserwować u innych w naszym życiu. Czy to właśnie życie pisze scenariusze pani książek?
Tutaj prawidłowa odpowiedź może być dwojaka. Oczywiście, że tak i oczywiście, że nie. Oczywiście, że piszę te książki ja, ale też oczywiste jest, że czerpię z życia. Ja w ogóle uważam, że literatura, także ta najlepsza, całymi garściami czerpie z życia, począwszy od największych dzieł literatury światowej, aż po książki, które służą tylko rozrywce i tylko przyjemności czytelnika. Ja bardzo szukam takiego miejsca, które byłoby gdzieś po środku, którym byłoby przyjemnością dla czytelnika, ale też niosłoby ze sobą pewne wartości, a warte być może przemyślenia i zastanowienia się. I mogę śmiało powiedzieć, że tak, czerpię z życia może bardziej z obserwacji. To, co gdzieś tam zauważam bardzo świadomie albo czasem kątem oka, staram się przetworzyć i stworzyć z tego zupełnie inny świat, swój świat, świat moich bohaterów. Bardzo cieszę się, kiedy udaje mi się doprowadzić tych bohaterów do takiego etapu, momentu, w którym oni stają przede mną niemalże trójwymiarowi i mówią, no ja nie do końca jestem taki, jakby się mogło wydawać. Ja mam tutaj swoje życie i proszę mnie opisać takim, jak jestem, a nie takim, jak ci się wydawało. To jest bardzo piękny moment, ale myślę, że wszystko zaczyna się w tym, co dzieje się w naszym codziennym życiu.
Poza książkami dla dorosłych postanowiła pani przygotować coś dla młodszych czytelników. Bardzo lubię poruszać ten wątek, bo wydaje mi się, że to jest niezwykle rozwijająca część twórczości dla każdego artysty. Dodatkowo w pani artystycznym CV znajdziemy na przykład zajęcia uczytelniające. Czy to wynikało z opublikowania na przykład zbioru opowiadań Przygody Parasola?
Poniekąd tak, natomiast myślę, że można sięgnąć głębiej i wrócić trochę do pana poprzedniego pytania. To też się wzięło z życia. Ja bajki dla dzieci, wtedy dla pięciolatków w tamtej redakcji, zatytułowane Przygody pana Parasola, napisałam dla mojego pięcioletniego wtedy syna. I on codziennie, wracając z przedszkola, przynosił swoje jakieś tam poważne pięcioletnie sprawy, no, trzeba było je na bieżąco rozwiązywać.
I wytłumaczyć, prawda?
Wytłumaczyć świat. I to był fajny moment na tłumaczenie świata, właśnie opowiadanie, dlaczego kolega zrobił tak, dlaczego wydarzyło się coś takiego i co można z tym zrobić, albo nie. I któregoś dnia pomyślałam sobie, że to jest właściwie gotowy materiał na tekst literacki. No oczywiście wymagał obrobienia, opracowania i wymyślenia jakichś tam dodatkowych bohaterów. Trochę magiczny pan Parasol się właśnie tam pojawił. Ale poszczególne wątki tych bajek było wtedy 15. No dosłownie przyniósł z przedszkola mój syn. Ja mam później dużo radości, bo ja te bajki czytałam dzieciom w przedszkolu, w jego grupie i doskonale widziałam. Dzieci są jak papierek lakmusowy. One są troszkę bezwzględne, ale w taki naturalny sposób. Doskonale widziałam, które miejsca trzeba poprawić, bo było widać, że dzieci się zaczynały nudzić, więc to była dla mnie chyba najlepsza redakcja świata. Tych bajek było wtedy 15. Ja miałam taką dużą radość, bo one wygrały konkurs, on się wtedy nazywał Na dobrą powieść, oczywiście w kategorii bajek dla dzieci. I to był taki pierwszy konkurs literacki, który w życiu wygrałam, więc był dla mnie ważny. Natomiast to wydawnictwo było takie niewielkie dosyć, ono nie przetrwało różnych zmian gospodarczych. I te bajki przez długi czas nie były dostępne. Dla mnie dobrą wiadomością jest to, że prawdopodobnie w niedługim czasie będą dostępne znowu, ale już w zupełnie nowej redakcji. Te same bajki, jest ich mniej, przerobione, poprawione. Dużo pracy jeszcze w nie włożyłam, więc mam nadzieję, że będą fajne.
Radio Pasja. zawsze tam, gdzie ty.
Kolejne pytanie, które nasunęło mi się tak naprawdę podczas lektury najnowszej książki. W swoich powieściach wprowadza pani często inne sposoby narracji. W przypadku książki Latawce była to forma dialogu. Teraz powieść podzielona jest na rozdziały dotyczące dwojga kluczowych bohaterów. Czy czytelnicy wciąż będą zaskakiwani formą?
Bez wątpienia jest to ten element pisarski, do którego przykładam ogromną wagę. Fabuła oczywiście musi być dobrze poskładana, poukładana. Oczywiście muszą być dobrze zarysowani bohaterowie, ale wszystko to musi być też dobrze opisane. W przypadku Latawców, o których pan wspomniał, to jest historia, póki co jedyna autentyczna opisana historia w moim dorobku. Historia bardzo trudnych przeżyć młodego chłopaka, nastolatka. Ja byłam wstrząśnięta jego historią. Pracowałam kiedyś z ojcem tego chłopaka i on, zarówno ojciec, jak i syn, zgodzili się na to, abym tę historię opisała. I zaczynałam ją pisać 7 razy. Szukałam sposobu, każdy wydawał mi się zbyt banalny, zbyt oczywisty, niewystarczająco adekwatny do tej historii. I dopiero za 7 razem znalazłam tę formę dialogową i w niej już rzeczywiście dosyć szybko tę książkę napisałam. Chociaż forma dialogu warsztatowa była dla mnie bardzo wymagająca, bo to jest mocna emocjonalnie historia, opisana w relatywnie niewielu słowach. Mówiąc inaczej, od strony technicznej ja dosłownie siedziałam nad tym tekstem i wyrzucałam słowa, szukałam, co można by jeszcze wykreślić. Potem po Latawcach w ubiegłym roku, w połowie ubiegłego roku, ukazała się Huśtawka, gdzie z kolei narratorką jest seniorka rodu, która opowiada nam tę historię ze światów. Tam też narracja jest trochę nietypowa i przeplatana takimi rozdziałami, które no, może nie były dla mnie trudne, ale wymagały sporo pracy, bo owa narratorka bawi się ze swoimi towarzyszami w rozmawianie na konkretną literę alfabetu, używając możliwie jak najtrudniejszych do tego słów. A rzeczywiście Muzyka Twojej Duszy, czyli książka, która miała swoją premierę dokładnie tydzień temu, 16 stycznia, jest dwuwątkowa, te wątki się przeplatają ze sobą, to są dwie historie, które tak się przeplatają, aż na końcu się jakoś tam splatają, no nie będę zdradzać w jaki sposób, ale to było moim zamierzeniem, żeby narracyjnie fabuła była opowiedziana nietypowo. I tak będę się starała też w następnych książkach.
Ja muszę przyznać, skoro już tak naturalnie przeszliśmy do Muzyki Twojej Duszy, proszę Państwa, skończyłem tę książkę o dokładnie 2:30 w nocy. Od razu napisałem SMS-a do pani Agnieszki, że z niewielkimi fragmentami myśli Igora, bo jednym z bohaterów książki jest Igor, się nie zgadzam. Igor jest fotografem i pasjonatą fotografii. O drugiej postaci nie będę wspominał, tym ciekawiej rozpocznie się cała lektura i proces czytania. Napisałem od razu, że pewne rzeczy nie powinny się tak kończyć, że książki, niektóre książki nie powinny kończyć się zbyt szybko, bo ten czas mija błyskawicznie. Taką właśnie książką z mojej perspektywy jest Muzyka Mojej Duszy. Przede wszystkim to jest powieść, która opowiada o cenie oddania się pasji. Nie wiem, czy się pani ze mną zgodzi. Pasji, która jest zazdrosna o każdą chwilę, dosłownie.
Tak, zgadzam się z tym. Znaczy, dla mnie ta książka jest o dwóch bardzo ważnych w naszym życiu zjawiskach, w życiu każdego człowieka. O pasji, którą warto mieć i którą trzeba w życiu mieć i która może nadawać życiu sens. I druga rzecz, która też dotyczy każdego absolutnie człowieka, o konieczności dokonywania wyborów. Bądź związanych z ową pasją, tak jak jest w przypadku bohaterów książki, bądź też nie. Ale no, musimy mieć świadomość, że każdy wybór, którego dokonujemy, ma swoje konsekwencje, bardziej lub mniej znaczące, ale je ma. I dla mnie ta historia jest o tych tak naprawdę dwóch kluczowych w naszym życiu elementach. Bo to, czy żyjemy z dnia na dzień, czy też mamy swoją wewnętrzną taką moc, która nas napędza, do tego, żeby wstać wcześniej, zrobić więcej, nauczyć się, nie wiem, czegoś bardziej, doświadczyć czegoś bardziej. To, czy to mamy, czy nie, jakby stanowi tak naprawdę o jakości naszego życia i o tym, jakim jesteśmy człowiekiem.
Chciałbym zapytać, no cóż, po raz kolejny o techniczny aspekt tej książki. Czy przygotowanie do pisania o tych dziedzinach, mówię o muzyce i fotografii, stanowiło dla Pani jakąś trudność? Częściowo odpowiedź na to pytanie otrzymałem już wcześniej, ale myślę, że fotografia jest dziedziną dość skomplikowaną.
Tak. Więc tak i nie. O muzyce oczywiście nie musiałam, do tematów muzycznych nie musiałam przygotowywać się długo. Jak ja już wcześniej Państwu wspomniałam, jestem muzykiem z wykształcenia, więc w oczywisty sposób jest to dziedzina mi znana. Łatwo mi się było po niej poruszać, chociaż ja jestem z wykształcenia pianistką, a tam jest sporo literatury muzycznej wiolonczelowej. I troszkę musiałam się nad tym pochylić, ale to rzeczywiście tylko troszkę. Natomiast fotografia nie jest moją bajką, nie znam się na niej, a w każdym razie nie w sposób wystarczający do tego, żeby o niej pisać i nie ukrywam, że tutaj wątki związane z fotografią konsultowałam z osobami, które mają o tym znacznie większe pojęcie niż ja, po prostu się na fotografii znają i w związku z tym mam nadzieję, że nie popełniłam tam żadnych znaczących błędów. Ale generalnie muzyka Twojej duszy na tle pozostałych moich książek nie wymagała ode mnie specjalnie długich przygotowań. W przeciwieństwie na przykład do książki, która ukazała się 2 lata temu, do Karuzeli, która opowiada o chorobie nowotworowej i tutaj na przykład musiałam miesiące spędzić nad tym, żeby się przygotować do tego tematu.
Moim i Państwa gościem jest oczywiście Agnieszka Lis.
Słuchasz Radia Pasja.
Powracamy do naszej rozmowy. Przypominam, moim i Państwa gościem jest Agnieszka Lis, pisarka, z którą mam okazję dziś porozmawiać. Chciałbym, żeby powiedziała Pani o dalszych planach wydawniczych, bo tak naprawdę publikuje Pani bardzo regularnie. Czy kolejne teksty lub ich zarys już czekają na wydanie?
Myślę, że nie mogłabym albo nie powinnam pozwolić sobie na to, by pisać z dnia na dzień, na szybko i na kolanie. Cenię sobie to, że ponieważ mam długoterminowe umowy wydawnicze, na wiele miesięcy do przodu zaplanowane wcześniej terminy oddania kolejnych tekstów, więc każdy z nich mogę dopracować, potraktować z szacunkiem dla czytelnika, żeby po prostu nie dostarczać bubla. Teraz po muzyce Twojej duszy, która miała premierę dosłownie tydzień temu, ukazała się nakładem wydawnictwa 4. strona. Na początku czerwca, czyli prawdopodobnie na rynku będzie dostępna pod koniec maja, ale na początku czerwca będzie miała premierę kolejna moja powieść. Tytułu jeszcze zdradzić nie mogę. Mogę powiedzieć, że to będzie erotyk. Więc kolejna, zupełnie inna opowieść, inna od moich dotychczasowych. Chociaż będzie to erotyk trochę z dramatem w tle. Emocje tam zawarte nie będą proste i niekoniecznie tylko przyjemne. Żeby było, nie wiem czy śmieszniej, pikantniej, nie wiem, ale bohaterką też będzie pianistka, z tym, że oczywiście w zupełnie inny sposób pokazana. Teraz dosłownie za 2 tygodnie, nie, za tydzień, przepraszam, za tydzień, 30 stycznia będzie miała premierę antologia, też wydana przez wydawnictwo 4. strona. Antologia się nazywa Pierwsza miłość. Jak łatwo się domyślić, jest walentynkowym produktem, ale ja tam oczywiście napisałam jedno opowiadanie, tych opowiadań jest tam 12, każde jest innego autora. Nie wszystkie te opowieści, chociaż tytuł jest słodki, nie wszystkie te opowieści są słodkie. One mają, bardzo wiele z nich ma fajnego, mocnego, intrygującego pazura i zachęcam do tej antologii. Teraz, w ten piątek najbliższy, będzie miała też swoją premierę antologia niekomercyjna. Antologia, która się nazywa Zaduma i jest publikacją Stowarzyszenia Autorów Polskich, do którego należę. Tam też będzie tekst mojego autorstwa. To jest międzynarodowa antologia. Jest już ich na rynku chyba 11 czy 12. Ja biorę udział bodajże w piątej. Bardzo to jest dla mnie budujące, że mogę w takim towarzystwie też od czasu do czasu coś wydać. Tych antologii jeszcze na ten rok jest przygotowywanych może powiedzmy pewnie ze 3, no ale o kolejnych niewiele jeszcze wolno mi mówić. Będą zarówno komercyjne, jak i niekomercyjne. I prawdopodobnie pod koniec roku, może książka świąteczna? Dużo ostatnio się ich porobiło i tak mi przyszło do głowy, że one w większości, oczywiście nie wszystkie, ale w przeważającej większości są bardzo słodkie, bardzo miłe, tam są właściwie tylko lampki świąteczne, gwiazdki i niewiele więcej. No a ja bym chciała pokazać święta oczywiście z lampkami i gwiazdkami, ale może jednak z jakimś ciut głębszym przesłaniem. Zobaczymy, czy mi się to uda.
No czyli i jeszcze... trochę w stronę Dickensa.
Nie jest to wykluczone, aczkolwiek no, nie śmiałabym aż tak wysoko mierzyć. I jeszcze chciałam powiedzieć, że prawdopodobnie w tym roku, może nawet w pierwszej połowie roku, właśnie bajki dla dzieci będą się nazywały prawdopodobnie Alek i Pan Parasol. To są bajki, które powstały na bazie tych kiedyś tam dawno, dawno przeze mnie wydanych. Są bardzo mocno przeredagowane, bardzo mocno poprawione. Będzie ich 4 albo 5 w zupełnie nowej szacie graficznej i mam nadzieję, że mnie, a także dzieciom przysporzą sporo radości.
Ja jestem pewien, że to nie jest nasze ostatnie spotkanie. Pisarka Agnieszka Lis była gościem Radia Pasja i chyba jak niewiele osób pasuje do nazwy naszej stacji. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo panie Arturze, bardzo państwu dziękuję, że mogłam państwa dzisiaj gościć.